Tu Radio Kraków Kultura.
A to była piosenka otwierająca pierwszy sezon serialu Has Been Hotel, stworzonego przez amerykańską showrunnerkę Vivian Madrano. Zresztą o sylwatorskich korzeniach to też słychać czasami w tych rytmach. To jest rodzaj komedii, kreskówki też dla dorosłych i też rodzaj musicalu, który opowiada o, i to będzie moje pierwsze pytanie do Katarzyny Trzeciak z Wydziału Polonistyki naszego krakowskiego. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Katarzyna jest specjalistką od gender studies, queeru i wszystkiego co dziwne i dlatego jest idealnym rozmówcą o tym dziwacznym, ale fascynującym serialu. I moje pierwsze pytanie do ciebie brzmi, o czym twoim zdaniem jest ten serial?
Myślę, że to jest świetny wybór na rozmowę o poranku, dlatego że ja myślę sobie, że to jest przede wszystkim taki serial o nadziei, o odzyskiwaniu nadziei. Zwłaszcza w jakichś takich momentach, kiedy pewne oczywistości, pewne instytucje, które odpowiadają za jakieś poczucie bezpieczeństwa, znajdują się w kryzysie, tak? I teraz to widzę przede wszystkim w tym serialu na poziomie przede wszystkim pierwszego sezonu, natomiast wydaje mi się, że obejrzenie obu sezonów jest tym ciekawszym doświadczeniem, dlatego że ten drugi sezon z kolei pokazuje pewne ryzyka, jakie wiążą się zawsze z fantazjami o tworzeniu jakichś alternatywnych modeli społecznych, alternatywnych wartości i wspólnot, dlatego że o ile pierwszy sezon byłby jakąś taką próbą pokazania, że można tworzyć alternatywne wspólnoty, to wiąże się oczywiście z bardzo różnymi ryzykami, o tyle drugi mówiłby, no dobra, ale właściwie każda, nawet najbardziej idealistyczna, a zorientowana etycznie organizacja może ostatecznie ulec jakiemuś przechwyceniu, tak? Cynicznemu zawłaszczeniu, zajęciu i właściwie sprzeniewierzyć się przeciwko sobie. I oczywiście trochę teraz, jak przypisuję temu serialowi, który jest...
Poczekaj chwilę, bo zaraz jeszcze to bardzo ciekawa interpretacja, zaraz do niej wrócimy, ale powiedzmy tak fabularnie o czym to jest.
Właśnie czekałam, że mnie o to zapytasz, bo sama sobie uświadomiłam teraz, że opowiadam o czymś, co jest w gruncie rzeczy bardzo zabawnym, a jakimś złośliwym i takim... takim szalenie dowcipnym przedstawieniem, tak jakby była to jakaś przepoważna krytyka społeczna.
No bo to jest przepoważna krytyka. Ale powiedzmy, ubierałbym się, żebyśmy powiedzieli dwa słowa, to ja powiem. To jest historia o tym, że piekło...
To ja będę suflować.
Dobra, piekło jest przeludnione. Niebo raz w roku wysyła anielskich egzorcystów, którzy dokonują eksterminacji dusz w tymże piekle. W tym piekle mamy, prawda, bardzo różne ciekawe postaci, ale przede wszystkim mamy Charlie Morningstar, czyli córkę Lucyfera.
I Lilith.
I Lilith, tak. I to jest ona księżniczką piekła, która właśnie otwiera hotel tytułowy, Has Been Hotel, co jest oczywiście grą słów z Has Been, czyli hotel dla byłych czegoś tam, tak by to można przetłumaczyć pewnie na polski. No i ona wierzy w to, że dusze piekielne mogą być zbawione.
Co jest, rzecz jasna, szalenie ciekawe, dlatego że wszyscy poza nią są przekonani, że potępienie ma charakter ostateczny, tak? A w zasadzie ten prosty gest córki Lilith i Lucyfera to jest gest związany z takim pytaniem, a co jeśli odkupienie jest możliwe, tak?
To... Mm-hmm. No
to co wtedy? Natomiast okazuje się, że zadanie tego pytania i wdrożenie takiego przedsięwzięcia ma bardzo istotne i doniosłe skutki, dlatego że cały jakiś taki system pojęć, które bardzo wydatnie są wprowadzone do tego świata, zaczyna ulegać różnego rodzaju tąpnięciom, tak? To znaczy fascynujące w tym serialu i celowo używające używam tego słowa odwołującego się do jakiegoś takiego bardzo mocnego afektu, dlatego że sama byłam bardzo sceptyczna, tak, wobec tego.
No, pisałaś mi w trakcie oglądania, że ci się tak średnio podoba.
Tak, bo pomyślałam sobie wyjściowo, że
ale potem, okay. Potem ci się spodobał, tak dodam tylko dla państwa.
Absolutnie, no myślę, że to też wybrzmiewa w tych formułach, których używam. I ostatecznie fascynujące w tym serialu jest to, że on pokazuje trwałość pewnych pojęć, tak? Mamy anioły, mamy demony, mamy odkupienie, mamy winę i to są wszystko bardzo mocne pojęcia, które gdzieś strukturyzują ten świat. Tylko okazuje się, że one utraciły swoje znaczenia, tak? I to jest serial, przynajmniej na poziomie też tego pierwszego sezonu, myślę, że trochę też będziemy dalej odrobinę przynajmniej pokazywać te przesunięcia, które się dokonują pomiędzy dwoma sezonami. Natomiast przynajmniej w tym pierwszym sezonie szalenie ciekawe jest to, że startujemy z takiej pozycji, wszyscy wiedzą, co to jest dobro i zło. Tak? Natomiast później stopniowo, również wskutek tych działań Charlie Morningstar, okazuje się, że nie do końca tak jest. Mm-hmm. Tak? Że instytucje, które sankcjonują te znaczenia, właściwie zostają postawione w jakiś taki stan sprawdzam. Tak? Mm-hmm. Bo wydaje się, że ta wspaniała wyjściowa idea stworzenia miejsca dla rehabilitowania grzeszników przeradza się w coś, co ma ostatecznie doprowadzić nas do szeregu szalenie istotnych epistemologicznych pytań, tak? I wydaje mi się, że ten serial w odróżnieniu od innych, które eksploatują podobny schemat, tak? Czyli bierzemy sobie Lucyfera, bierzemy jakiś taki sztafaż teologiczny i rzecz jasna odwracamy akcenty, tak? Czyli jest Lucyfer okazuje się dobry, tak? A tutaj nie do końca o to chodzi. To znaczy ten serial nie zatrzymuje się na tym, żeby pokazać, że Lucyfer jest bardziej ludzki niż...
Lucyfera w ogóle jest niewiele w tej historii. Tak. Jest przede wszystkim jego córka.
Tak. Mhm. Tak.
Która no właśnie jest niezwykłą w tym układzie postacią. Może o niej dwa słowa jeszcze.
Mhm. To jest taka bohaterka, która startuje, wydaje mi się, czy która jest pokazywana na początku jako ktoś, kto jest taką właściwie idealistką, tak? Ale taką idealistką, która nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, jak wyglądają pewne realia negocjowania swoich pomysłów, mhm. Nie?
Nepo baby, tak, prawda? Tak. Która ma pewien idealistyczny pomysł na to, jak no dosłownie zbawić grzeszników.
Tak. I wierzy w dobro, ale to dobro jest właściwie przez nią traktowane w pewnym sensie bardzo abstrakcyjnie, nie? Jako mhm. takie dobro, które samo z siebie nie wymaga żadnego negocjowania z porządkiem rzeczywistości, tak? No bo powiedzmy, że jest tam jakiś porządek rzeczywistości. Natomiast dochodzi później do takiego rozpoznania, że właściwie cały problem z dobrem jest taki, że trzeba je negocjować z różnymi instytucjami, tak? Że trzeba mhm. się boksować trochę z jakimiś mechanizmami społecznymi po to, żeby to dobro w jakiejś właśnie ukonkretnionej formie mogło zaistnieć. Więc to jest świetna bohaterka, a w zasadzie świetny jest rozwój tej bohaterki. I oczywiście szalenie ciekawe jest po obejrzeniu obu sezonów, natomiast jest to tak rozegrane, że kiedy zaczęłam oglądać ten serial z twojej rekomendacji, to właśnie ta konstrukcja Charlie Morningstar oraz jej partnerki, pomyślałam sobie, że to jest to strasznie banalne, tak? Mamy mhm. idealistkę, która bardzo łatwo zajawia się, by tak rzec, jakimiś wielkimi projektami oraz mamy partnerkę tej dziewczyny, tej bohaterki, która jest taka bardzo pragmatyczna, bardzo sceptyczna i nieustannie podejrzliwa wobec tego wszystkiego, co nasza główna bohaterka Charlie Morningstar nieustannie afirmuje, nie? I ta konstrukcja, że jest para, w której te role i pozycje charakterologiczne są tak przypisane, no to pomyślałam sobie, okej, okay, dobra, to mhm. ja wiem, a wiem, co chcecie mi pokazać.
No tak,
wiem,
tam jest,
do czego to ma zmierzać.
Tam jest taki dość klasyczny, no powiedzmy, niektórzy mogą się żachnąć, no ona jest w związku z no właśnie, z kim? Z Veggie, która jest, tak, która jest upadłym aniołem, albo też aniołem, który...
Czego nie wiemy jeszcze na początku.
Czego jeszcze nie wiemy na początku, tak, to przepraszam za ten spoiler, ale, ale tak, i mamy też koszmarną postać, być może najgorszym, najczarniejszym charakterem tej historii jest Adam, który Adam, który był pierwszym człowiekiem i który teraz jest no, głównodowodzącym armią aniołów, który to właśnie dokonuje tejże eksterminacji, o której mówiliśmy. No i robi to z wielką przyjemnością i jest takim uosobieniem no, wszystkiego, co najgorsze, patriarchalnych, przemocowych, różnych fantazji, więc tak, no nie jest to takie oczywiste, moim zdaniem, to rozpisanie tych postaci.
Ale, bo powiedziałeś, że to jest jakaś taka najgorsza postać i to wydaje mi się najgorsze w tym sensie, że...
Przynajmniej na pierwszy rzut oka.
Ale czy... Dobra, to teraz ja cię zapytam tak poznawczo, bo istotne jest to, że wiele tych postaci diabolicznych, piekielnych jest tak pokazanych, że ostatecznie one mają też jakiś taki rys jakiegoś albo cierpienia, albo poczucia winy, albo uwikłania w jakiś taki splot okoliczności, który trochę komplikuje ten wizerunek. A czy jest... W takim razie, w tym świecie, zapytam cię, bo jestem ciekawa, jak to widzisz. Jest taka postać, która jest pokazana jako ten właśnie szwarc charakter, który nie podlega.
No oczywiście, jest to Demon Radia. Okay. Być może moja ulubiona postać w tym serialu, ale o niej porozmawiamy za chwilę. A teraz państwo posłuchacie kolejnej piosenki z serialu. Tym razem jest to piosenka Poison, chyba moja ulubiona.
Radio Kraków Kultura.
To była piosenka Poison, śpiewana przez jednego z bohaterów serialu Has Been Hotel, o którym rozmawiam z Katarzyną Trzeciak. To Angel Dust nazywa się ta postać, bardzo ciekawa. No właśnie, porozmawiamy może chwilę o Angel Dust i o no takiej z jednej strony wulgarnej, ale z drugiej strony właśnie ciekawej i takiej nieoczywistej, queerowej można powiedzieć seksualności, którą no Angel Dust chyba najlepiej oddaje. Dodam tylko, że Angel Dust jest pierwszym pacjentem, chciałem powiedzieć, no pierwszym mieszkańcem hotelu, który zakłada Charlie Morningstar, jest pierwszym kandydatem do bycia zbawionym.
Jest to postać, która znowu na poziomie rozwoju całego serialu odgrywa dość znaczącą przemianę, czy raczej my stopniowo dowiadujemy się coraz więcej na temat tej postaci i jej losów, a jest to, mówiąc takim dzisiejszym określeniem, jest to po prostu pracownik seksualny, który przedstawiony jest jako ktoś, kto pozostaje w bardzo takiej rujnującej podmiotowość, zależności od Valentina, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. Tak.
Valentina jest jednocześnie Alfonsem i producentem filmów porno. Piekielnych filmów porno, mogą sobie państwo wyobrazić, jak one wyglądają. Angel Dust jest postacią chyba najbardziej tragiczną z nich wszystkich, mam takie wrażenie.
Jest postacią tragiczną, dlatego że on też stopniowo musi się otworzyć na swoje własne cierpienie, tak? I początkowo jest taką postacią, którą możemy odebrać jako trochę ironiczną, zdystansowaną, natomiast później okazuje się, że faktycznie jednym z jego problemów jest to, żeby uświadomić sobie tę swoją tragiczną pozycję, tak? Bo my dowiadujemy się, swoją drogą mam wrażenie, że będzie bardzo dużo spoilerów w tej naszej...
No trudno, chyba mówimy, czy to jest tak gęsty serial, że myślę, że państwo już się pogubili w fabule, ale to nieważne, bo opowiadamy o tym, o czym wydaje mi się jest najistotniejsze w tym serialu.
Bo też co z nim zrobić, tak? Jak można go czytać, jak sobie poukładać cały ten świat. I dowiadujemy się w pewnym momencie, że Angel Dust zabił swojego ojca. Tak? Mhm. I że jest to pokazane też po to, żeby trochę skomplikować odbiór tej postaci w oczach chociażby Charlie Morningstar. Tak, żeby pokazać tę postać jako kogoś, kto jednak posiada pewną winę, tak? I dopuścił się jakiegoś występku.
Tak, no to też jest w ogóle taki serial trochę o ojcach nieobecnych albo ojcach jakoś tam, no złych to może złe słowo, bo to w ogóle mówimy o piekle, ale, no ale Lucyfer chociażby jest tą postacią, prawda, ojciec Morningstar, który się pojawia potem, no ale właśnie kim jest Lucyfer w tej historii, bo to jest w sumie historia o piekle, a Lucyfer pojawia się bardzo późno.
I to jest szalenie ciekawe, dlatego że Lucyfer pojawia się przede wszystkim jako ktoś, kto zawodzi swoją córkę, tak? I próbuje wykonywać różnego rodzaju interwencje, jakby dając, czy usprawiedliwiając, czy trochę dając zadość swojej córce, co do której wie, że nie dostała od niego tego wsparcia, tych emocji, które były jej potrzebne, bo my wiemy, że Charlie tego by chciała, tak? Chciałaby, żeby ten ojciec był dla niej takim emocjonalnym supportem, nie? Natomiast szalenie ciekawe jest to, że ta konstrukcja takiego nieobecnego, trochę zdystansowanego, momentami też bardzo pokracznego w swojej ekspresji emocji ojca, powoduje, że my możemy popatrzeć na córkę, oczywiście jako dziedziczkę, tak? Mm-hmm. No bo wiadomo, że Charlie Morningstar jest bohaterką, która dziedziczy.
Tak, i ona jako jedna z niewielu nie jest zagrożona ze strony właśnie tych anielskich wojowników, eksterminatorów. Jej się nic nie może stać.
Tak, tylko że to, co ona dziedziczy, ostatecznie chce użyć przeciwko tym źródłowym zasadom, tak? I to jest szalenie ciekawe, że ona przyjmuje to dziedzictwo, którym jest siłą rzeczy obciążona, natomiast używa go po to, żeby w zasadzie wywrócić na nicę cały ten porządek, który sankcjonował funkcjonowanie jej przeszłości, tak? I tradycji. I myślę sobie, że ten splot właśnie tego nieobecnego ojca, który pojawia się w jakichś takich dziwnych okolicznościach, i córki, która w związku z tym sama podejmuje działania, to jest coś, co również pozwala popatrzeć na ten serial, nie tylko w tym aspekcie jakiejś krytyki społecznej, metafizyki, instytucji i tak dalej, ale też po prostu jako na serial o różnych rodzinnych komplikacjach, tak? Bo tam sytuacje rodzinno-emocjonalne bywają rzeczywiście bardzo dalekie od jakichś porządków, które traktujemy jako znormalizowane.
Myślę, że też warto powiedzieć, mimo że no, jesteśmy w radiu, więc nie mogę tego pokazać Państwu, ale warto chyba zwrócić uwagę na to, jak on pięknie jest zrobiony, ten serial. Jak jest animowany, jaki rodzaj estetyki tutaj mamy. On zresztą bardzo długo powstawał, to też taka ciekawostka. On zaczął być... Autorka zaczęła właściwie rysować te postaci jeszcze w liceum. Długo bardzo z nimi pracowała. W 2019 roku serial trafił na YouTube i byłby to odcinek pilotowy, który był możliwy do, czy udało się go rozwinąć w serial, między innymi za sprawą fanów, którzy dorzucili się do powstania pełnowymiarowego serialu. No i był to jeden z takich świetnych przykładów, udanych bardzo, bo ten pilotowy odcinek miał bardzo dużo wyświetleń, stał się niezwykle popularny, no i fandom, że tak powiem, tego serialu powstał zanim powstał sam serial, więc to też jest bardzo ciekawa historia. No i to, może o tej estetyce trochę, bo tam mamy i seksualności dużo, ale mamy też strasznie dużo przemocy.
Mamy i to wszystko mamy też ostatecznie ujęte w formę musicalową, tak? I wydaje mi się, że ten splot jest szalenie ciekawy, dlatego że ostatecznie to nie jest tak, że Has Been Hotel jest pod względem tej estetyki formy jakoś bardzo unikalny, tak? No nie jest, to jest raczej pewnego rodzaju sklejka z różnych popularnych estetyk. Natomiast to, co go rzeczywiście jakoś wyróżnia, to fakt, że ta obsceniczność i wulgarność, która jest taką podstawą tego przedstawienia, jest zderzona z tą formą musicalową, która nierzadko pozwala na taką ekspresję czułości i wrażliwości, jakkolwiek teraz banalnie to zabrzmi. To istotne jest, że musical daje tutaj możliwość wypowiedzenia czegoś, a co nie jest możliwe do zwerbalizowania na przykład w dialogach.
Mhm.
Nie?
A jakbyś to nazwała? Co to? Jakbyśmy to... W sensie, bo ja się trochę nie znam na musicalach, ale faktycznie wydaje mi się, że ta konwencja musicalowa jest tutaj kluczowa.
No jest kluczowa, dlatego że to przejście na tryb śpiewu jest jednocześnie przejściem na poziom takiej utopijnej ekspresji, która umożliwia wypowiedzenie czegoś, czego bohaterowie po prostu nie mówią, tak? I wydaje mi się, że to jest, nie jestem absolutnie ekspertką od musicali, natomiast mam poczucie, że to jest właśnie takie doskonałe wykorzystanie tej formy, tak? Bo wiadomo, że musicale są niezwykle, powiedziałabym, koturnowe, tak? Koturnowe w tym sensie, że podkreślają swoją sztuczność, tak? A nie dążą specjalnie do żadnego realizmu, mimezji z takiego werystycznego przedstawienia, nie? I teraz, kiedy w Hazbin Hotel pojawiają się te elementy musicalowe, to bohaterowie i bohaterki mogą wówczas opowiedzieć o jakichś takich swoich doświadczeniach, które są niemożliwe wtedy, kiedy dialogują, tak? Kiedy po prostu komunikują się w tym porządku rzeczywistości. Więc w połączeniu właśnie z tą estetyką hiperseksualności i takiej przemocy bardzo wyraźnie artykułowanej, wydaje mi się, że znowu to jest jakiś taki montaż konwencji, który umożliwia bardzo dużo, bardzo zróżnicowanych kwestii wyrazić, tak? Mm-hmm. A w sposób, który nie jest redukcjonistyczny.
A myślisz, że to jest, bo mi się tak teraz kojarzyło, że to jest trochę musicalowa i queerowa wersja Raju Utraconego,
tak,
Miltona.
Tak. I wydaje mi się, że, bo robiłam też sporo takiego researchu, chociażby dlatego, że rzeczywiście byłam ciekawa, jaki jest odbiór takiej produkcji, która wyrasta z fandomu i która ma te źródła takie bardzo antykomercyjne, czy też tak jak się mówi o fandomie, że jest antykomercyjny i nagle okazuje się jakimś nieprawdopodobnym sukcesem, to jak w ogóle ten fandom się do
tak,
tego
dodam tylko, że to drugi sezon trafił od razu na czołówki, bo można oglądać go na Prime Video i trafił na czołówki nie tylko w Stanach, ale chyba w 20 iluś krajach świata, więc no, olbrzymi sukces.
Tak, no i dlatego ciekawiły mnie różnego typu wypowiedzi i fanów, ale też badaczy i badaczek. Nie ma ich za dużo, co ciekawe, dlatego że ten serial jeszcze nie funkcjonuje chociażby na poziomie jakiegoś przedmiotu badań kulturoznawczych, tak? Trochę, tak?
Jesteśmy pionierami, no.
Myślę, że trochę tak, natomiast to, co się pojawiło właśnie, to ten kontekst Raju Utraconego i też rzecz jasna jakaś taka rama interpretacyjna pokazująca, że to jest jednak serial, który dość mocno wpisuje się w te działania artystyczne popkultury związane z sięganiem po różne konwencje metafizyczne, tak? Czyli piekło, niebo, problem wiary, problem napięcia pomiędzy wiarą i wiedzą. I w tym sensie wydaje mi się, że jeszcze pewnie pojawią się takie głosy na temat tego serialu, które będą odsłaniały jeszcze więcej tych filiacji związanych z jakimiś takimi fundującymi tekstami kultury.
To ja jak zwykle w naszym duecie będę bardziej konserwatywny i mi się zwrócę uwagę na to, co mi się najbardziej podobało, czyli właśnie ten wątek miltonowski, czyli no, metafizyczne pytanie, o którym mówisz. Pytanie o to, czy co by było, gdyby Bóg okazał się nie taki dobry, jak nam się wydaje, a szatan nie taki zły, jak nam się wydaje. To jest też chyba ta historia trochę, nie?
Absolutnie. To jest historia, która w ogóle wyrasta. Tak jak mówiłam na początku, fascynujące jest to, że ona nie odwraca opozycji, tylko w jakiś sposób w ogóle jej nadwątla. Tak? To nie jest tak, że dobre piekło i złe niebo, tylko że raczej zaczynamy się zastanawiać nad tym, a kto właściwie decyduje o prawomocności pewnych kategorii, tak? Kto może nazywać człowieka dobrym, tak? Mhm. A co dzieje się w sytuacji, kiedy te instytucje odpowiedzialne za takie klasyfikacje ulegają nadwątleniu, tak? Mhm. I w tym sensie wydaje mi się, że dużo jest w tym serialu takich wątków, które w sposób bardzo poważny traktują napięcia pomiędzy chociażby jakąś domyślnie przyjmowaną i reprodukowaną teologią, a wiarą jako czymś, co można byłoby określić trochę jako pewną hipotezę praktyczną. Mhm. Tak? No bo taka jest nasza urocza, idealistyczna bohaterka. Tak? Ona ma wiarę, którą chce realizować praktycznie. Tak? Ona nie przyjmuje dogmatu o tym, że potępienie jest czymś wiecznym. Mhm. Tak? Mówi, no ale sprawdźmy, tak? Tak. No zobaczmy, no, jak to będzie.
Fascynujące w niej jest też to, że ona jakby trochę nie wiemy, jaka jest jej motywacja tak naprawdę. W sensie poznajemy już ją jako właśnie tą taką odrobinę może naiwną właśnie idealistkę, która po prostu chce to zrobić, to co chce zrobić, ale trochę nie wiemy w sumie dlaczego i chyba serial nie odpowiada wciąż na to pytanie, to też jest bardzo ciekawe.
No bo mamy dwa sezony, nie? Mm-hmm.
I teraz zapowiedź trzeciego i czwartego już.
Zapowiedź trzeciego i czwartego, a gdzieś przeczytałam, że ostatecznie
ma być
ich pięć, nie? Mm-hmm. I to jest też, no jakoś szalenie mnie ciekawi, co wydarzy się w tych kolejnych sezonach i czy faktycznie ta motywacja Charlie Morningstar gdzieś zostanie ukazana, tak? Oczywiście na jakiej zasadzie, w którym momencie pojawi się Lilith, tak? Mm-hmm. O której nie mówiliśmy, ale też nie możemy o niej zbyt wiele powiedzieć, tak, bo jest właśnie taką postacią.
Lilith jest bardzo tajemniczą postacią. Do kolejnych tajemniczych postaci wrócimy za chwilę, a teraz proszę posłuchać piosenki finałowej z pierwszego sezonu wspaniałej.
Tu Radio Kraków Kultura.
To jest poranek Radio Kraków Kultura, wydanie fantastyczne. Rozmawiamy o serialu Has Been Hotel z Katarzyną Trzeciak. No właśnie, rozmawialiśmy już o różnych wątkach, a teraz chciałbym o moim chyba ulubionym, ale też koniecznym do poruszania w tym kontekście, bo jesteśmy w radiu, czyli postać Alistora, który jest Radio Demon, czyli demonem radiowym, jest jedną z najważniejszych być może postaci, szczególnie w pierwszym sezonie. Co sądzisz o... A, jeszcze dodam, że jest jego arch enemy, jest demon telewizji, czyli zapomniałem teraz nazwy.
Vox.
Vox, o, tak. I tak, jakby poniekąd tutaj mamy wątek, głównym wątkiem jest oczywiście Charlie Morningstar i jej projekt zbawienia, ale też w tle toczy się pojedynek między tymi dwoma demonami, lordami piekielnymi, którzy, no właśnie, o coś innego chyba im trochę chodzi.
No tak, dlatego, że oni, w ogóle to jest szalenie ciekawe, że piekło w całym tym przedstawieniu jest bardzo mocno zhierarchizowane, tak? I ci posiadacze mediów masowych, telewizji i radia stanowią trzon takiej grupy overlords, jeśli dobrze pamiętam, czyli tak. Takich właściwie oligarchów tego świata, którzy, no tak jak zresztą, teraz nie wierzę, że to powiem, ale powiem to, jak w realnym, pozaserialowym życiu, no bo też ten serial reprodukuje pewne struktury, które znamy z rzeczywistości, dzierżą władzę, tak? I teraz bardzo ciekawe jest to, że tych dwójka antagonistów to są reprezentanci dwóch typów mediów masowych, tak? I rzecz jasna można byłoby pójść tym tropem, że jest to trochę konflikt pomiędzy radiem i telewizją.
Głos kontra obraz.
Głos kontra obraz.
To jest bardzo, bardzo pięknie tutaj rozegrana ta opozycja.
Tak. Natomiast dzięki temu, że istnieje pomiędzy nimi ten konflikt i że serial przypisuje im bardzo dużą rolę w tym świecie przedstawionym, no to też właściwie my, jako oglądający, mamy chyba trochę pozastanawiać się nad takim zasadniczym problemem tego, że świat, który wchodzimy, to jest świat, w którym nieustannie trzeba coś odegrać, trzeba coś pokazać, tak? To jest świetne w momencie, w którym w drugim sezonie pojawia się historia pierwszego zbawionego grzesznika, tak? I wiemy, że on jest. I Charlie Morningstar dowiaduje się o tym, że Sir Pentreus, bo tak,
wspaniała postać.
Tak się nazywa. Trafił istotnie do nieba i traktuje to jako dowód na to, że okej, okay, dobra, hotel działa, tak? Odkupienie jest możliwe. Natomiast jaki problem pojawia się wtedy? Do wody. To trzeba pokazać. Tak jak ludzie mają się o tym dowiedzieć, nie? Trzeba to nagrać. To musi być transmitowane właśnie przez media masowe. To musi być odpowiednio...
Tak, społeczeństwo spektaklu się tutaj nam całe uruchamia, bo tak, zbawienie jest tylko możliwe, być może jest możliwe jako indywidualne doświadczenie, ale żeby zaistniało w sferze społecznej, no to musi być tak.
Musi być pokazane. Musi być w dodatku jeszcze pokazane na jakichś bardzo określonych zasadach, nie? To jest szalenie ciekawe, że ten wątek mediów masowych, radia i telewizji, to jest wątek, który pozwala również zastanawiać się nad tym, jakiego rodzaju negocjacje trzeba podjąć, żeby w ogóle móc coś pokazać, tak? Kiedy doświadczenie zbawienia, odkupienia będzie prawomocne jako element przekazu telewizyjnego czy radiowego, tak? No i w tym sensie ten demon radia, czy też Vox, który jest tą figurą telewizji, to są rzecz jasna takie postaci, które mają zwrócić uwagę na, nie tylko na ten prosty element, tak? Kto kontroluje narrację, tak? Że narracja jest zawsze czymś, co jest kontrolowane, co jest produkowane, za co ktoś odpowiada, ale też postawić szereg tych istotnych problemów o to, na jakiej zasadzie my w ogóle przyjmujemy pewne indywidualne doświadczenia jako element naszej rzeczywistości zbiorowej, tak? Czyli to właśnie jak coś może być pokazane, nie? Jak wyprodukować, powtórzyć zbawienie, no bo to prowadzi Charlie Morningstar do tego karkołomnego bardzo eksperymentu, tak? Który chce powtórzyć, nie? Szalenie ciekawe jest to, że ona próbuje zaprogramować sytuację zbawienia, tak? Ten dziwny eksperyment z pociągiem, coś tam, który w konsekwencji powoduje, że Angel Dust prawie ginie, bo on ma być tą kolejną postacią zbawioną. Ostatecznie ma też pokazać, że spektakl, czyli to medialne widowisko wymaga przyjęcia jakiegoś skryptu, no ale ten skrypt okazuje się w przypadku odkupienia jednak zupełnie indolentny, tak? Niewiarygodny, innymi słowy.
No tak, ale wróćmy jeszcze na sekundkę do radia, bo strasznie mi się podoba, że najpotężniejszym być może, tak, no jesteśmy w radiu. Radio jest wspaniałe. I demon radia jest być może najciekawszą postacią w tym sensie, że, ale to też jest takie rozpoznanie głęboko nowoczesne, czy też tam właśnie ponad 100 lat, prawda, mające, że głos jest najpotężniejszym z mediów. Nawet potężniejszym niż obraz w pewnym sensie, bo obraz dosyć szybko się dewaluuje, dochodzi do dosyć szybkiej, no widzimy to zresztą dzisiaj, że dochodzi do bardzo szybkiej inflacji obrazu. On przestaje znaczyć, no, sam wpada w własną pułapkę poniekąd, a głos zostaje, głos jest tym, co ma siłę i to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe rozpoznanie tego serialu, mam wrażenie.
No i też głos w kontekście formuły musicalowej jest szalenie istotny, dlatego że obraz w Has Been Hotel nie jest tak zniuansowany jak głos, chociażby właśnie dlatego, że są absolutnie, i na pewno to państwo zobaczą, czy też usłyszą, a może fortunniej wypadałoby powiedzieć, jak bardzo różne są formy ekspresji w zależności od tego, czy to jest głos mówiony, śpiewany, tak? Jak bardzo zróżnicowana jest ta formuła musicalowa.
Wspaniałe udźwiękowienie z tego serialu. To trzeba powiedzieć, że no tutaj w ogóle seriale animowane mają ostatnimi laty, mają genialne głosy, jakby gra aktorska przy pomocy głosu jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, no chociażby, nie wiem, w Ricku i Mortim wspaniale oddane jakby osobowość i wszystkich właściwie głównych postaci przy pomocy głosu. No a tutaj to chyba jeszcze idzie jeszcze dalej, bo mamy ten wątek, no właśnie śpiewu, nie?
Mhm. Nie jestem pewna, ja się nie przygotowałam z tego, więc trudno byłoby mi też wejść w to pole, ale myślę sobie, że gdyby tak uważnie zająć się tym, jakie postaci aktorów stają się lektorami, lektorkami w tym.
Tak, on tutaj ściąga i na przykład Erika Hinksen, która podkłada głos pod Charlie, jest śpiewaczką broadwayowską. Mhm. Alex Brink tam podkłada pod Serpent Shoes'a i to jest aktor, który dostał dwie nominacje do Tony na przykład, nie? Więc mamy tutaj naprawdę doborową obsadę, jeżeli chodzi o głosy.
Tak, no bo to też wiąże się z tym, że w świecie tego serialu pewne rzeczy za mało razy widziałam jeszcze oba te sezony, żeby móc bardzo precyzyjnie, znaczy widziałam właściwie tylko raz, tak, więc
ja trzy.
To świetnie, myślę, że to wciąż przede mną. Natomiast myślę sobie, że dopiero jakieś kolejne doświadczenie pozwala wyłapać te przejścia, tak? Pomiędzy tym, kiedy kończy się jakaś scena mówiona, a zaczyna się wejście piosenki, tak? Bo ja mam gdzieś taką intuicję, że trochę w tym serialu jest tak, że dopóki coś nie zostanie odśpiewane, tak? A to nie funkcjonuje z taką prawomocnością i z taką mocą, jak wtedy, kiedy będzie wyartykułowane w tej formie piosenkowej. Tak? Mm. I chciałabym też gdzieś być może docelowo trochę zastanowić się nad tymi momentami. Tak? Kończy się mowa, kończy się jakaś komunikacja zwykła, mówiona i zaczyna się ta właśnie scena śpiewu, tak? Ten spektakl, performance, nie? Czym w istocie są te wszystkie fragmenty, w których bohaterowie i bohaterki śpiewają.
Tak, a trochę na koniec, no nie mogę, mając ciebie tutaj, nie zapytać cię o wątki genderowo-feministyczne, bo wydaje mi się, że to też jest szalenie ciekawe w tym serialu, bo wszystkie właściwie najciekawsze, no poza demonem radia, postaci to są postaci kobiece i tak. To też cała galeria bardzo różnych i bardzo takich nieoczywistych postaci, nie?
Tak, to raz, a dwa... To, co myślę sobie, że jest taką przyczyną zainteresowania publiczności, jakiejś takiej uwrażliwionej, czy bardzo czułej na kwestie tożsamości, płci, seksualności i tak dalej, to jest to, że jest to jeden z nielicznych seriali, na co zwracano już uwagę, w którym kwestia nienormatywnej tożsamości w ogóle nie jest sprawą. Tak?
Mhm, tak.
Nie, to
Charlie ma po prostu dziewczynę.
Ma po prostu dziewczynę,
nie
tak?
Jest to w ogóle
mogłaby mieć kogokolwiek, ma dziewczynę i nie ma tam w zasadzie żadnego momentu, nie wiem, tragicznego rozpoznawania swoich struktur emocji, tak? Czy swojego pożądania.
Tak, a Angel Dust z kolei, no jest po prostu bardzo seksualnie rozbuchaną postacią,
tak.
która no, ma po prostu rozbudowaną seksualność i to
tak.
Też nie jest jakoś specjalnie tematyzowane. W sensie jest tematyzowane,
tak.
Ale nie jakby zasadność tego.
Tak, no i to jest rzeczywiście szalenie ciekawe, że postaci o bardzo różnych, a nienormatywnych tożsamościach, one są po prostu integralnie wpisane w ten świat, tak? A nie są wyłącznie jakimiś osobliwościami, które charakteryzowane są właśnie ze względu na tę nienormatywność, tak? To jest szalenie istotna zmiana, dlatego że ona też powoduje, że oglądający po prostu muszą to przyjąć. Tak? Takie jest rozstawienie tego świata. Tak bohaterowie czują, pożądają, kochają, określają się i w ogóle nie to jest przedmiotem, tak? My się tym nie zajmujemy. No i rzecz jasna jeszcze, ta cała galeria bardzo dziwnych postaci kobiecych. Dziwnych w tym sensie, że one z jednej strony, zgodnie z taką konwencją musicalową, tak? No to są pewne typy, uh-huh, tak? Uh-huh. One mają konkretny zestaw cech. Natomiast jak je tak zbieramy w całym tym świecie, to okazuje się, że obsadzają bardzo dużo różnych wariantów kobiecości. Mhm.
Tak? Także po stronie tej niebiańskiej, bo to też jest ciekawe, tak, że szczególnie w drugim sezonie w niebie też są ciekawe postaci kobiece.
Tak, są i myślę, że... Myślę, że też są pokazywane jako takie postaci, które mają bardzo, bardzo nieoczywisty rys, mimo tego, że jednocześnie są bardzo typowe dla tej konwencji, nie? I teraz to brzmi bardzo enigmatycznie i dopóki państwo sami tego nie zobaczą, to być może brzmi to moje określenie jako takie nie do końca udane czy udolne. Natomiast rzeczywiście obejrzenie pierwszego i drugiego sezonu jest takim doświadczeniem, które chyba oboje możemy zarekomendować.
Mhm. A moje ostatnie pytanie brzmi, co się wydarzyło między dwoma SMS-ami, które do mnie wysłałaś? Pierwszy, ej, o co chodzi, bo nie rozumiem tego serialu, a drugim, ej, jednak jest świetny. Mhm.
Ten pierwszy SMS wysłałam po obejrzeniu pierwszego...
SMS, jesteśmy milenialsami, wysłałam SMS. Mhm.
Wysłałam SMS, tak. Tak, no niestety, no tak to już tego nie odwrócimy, no tak mówię.
No to mów co się stało.
A później obejrzałam drugi sezon, tak? Mm-hmm. I właściwie mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej, to ten pakiet bardzo dużo zmienił, tak? Właśnie dlatego, że można sobie tę opowieść trochę przedstawić w takiej strukturze dyptyku, tak? Dyptyku, którego druga część... pokazuje, że fajnie, świetny projekt mamy, rehabilitacji grzeszników, odkupienia, alternatywna organizacja społeczna, no ale teraz okazuje się, że taki wspaniały projekt również staje się jakąś częścią mechanizmu władzy, interesów, rozgrywek i tak dalej. I myślę, że teraz z perspektywy obu tych sezonów patrzę zupełnie inaczej na całość, natomiast ta zmiana dotyczyła właśnie pakietu całości, co też państwu chyba polecamy.
Wspólnie ze mną nad serialem Has Been Hotel zachwycała się dr Katarzyna Trzeciak, literaturoznawczyni, ale też specjalistka od gender studies, queeru i wszystkiego, co dziwne.
Tu Radio Kraków Kultura.